Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, kłaniamy się w czwartek, 17 lipca. Kamil Flaszak audycję zrealizuje, Sławek Orlik odbierze telefony, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Ten deszczowy dzień zaczynamy, no i miejmy nadzieję, że w sobotę zgodnie z zapowiedziami będzie piękna pogoda. Zerkam, tak, w sobotę 25 stopni, słońce i chmurka, ale więcej tego słońca, a w niedzielę nawet 27 stopni Celsjusza. Nareszcie lato. Pozdrawiamy wszystkich twardzieli, którzy są nad morzem, no i trzymamy za was kciuki. Telefon, no przypomnę, czujny jeszcze raz, 510-37-32 albo pierwszy raz 510-37-36, to jest do studia. E-mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Tematów nie zabraknie, są komentarze od słuchaczy i te nas cieszą najbardziej.
Robert, stały słuchacz. Bardzo często w programie pojawia się temat odpalania silników, że kierowcy stoją, czy ochroniarze, taksówkarze, że włączone są silniki powyżej minuty, że mandaty i tak dalej. A jak odnosi się to w stosunku, jak u mnie na przykład na Duńskiej jest taki bus, fura pierogów, burgery, dwa samochody stoją i od rana do wieczora dwa agregaty zasilają samochody i chodzą non-stop i zatruwają środowisko. Nie rozumiem, kierowca 2-3 minuty postoi, dostanie mandat, a te wszystkie hamburgery i te inne fast foody, jest wszystko fajnie. Ciekawe, jak to się odnosi, jeżeli chodzi o przepisy. Pozdrawiam.
A ciekawe, a jako że jesteśmy klubem ludzi ciekawych wszystkiego, włącznie ze słuchaczami, no to sprawdzimy i damy znać na naszej antenie. A o czym dziś w programie i o czym będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi? Już za kilka minut. Co zrobić ze skuterami elektrycznymi, które udają rowery, a rozwijają prędkość powyżej 50 km na godzinę, jeżdżą na ścieżkach rowerowych, powodując ogromne zagrożenie? Jak ten problem właśnie takich rowerów, nie rowerów jest rozwiązany w innych krajach? O tym już za kilka minut z naszym gościem będziemy rozmawiali. Potem zajrzymy na S3, bo tam spowolnienie w okolicach Goleniowa, a spowodowane jakimiś pracami porządkowymi. My zachodzimy w głowę, czy jakiekolwiek prace porządkowe nie powinny być prowadzone nocą, kiedy ruch jest o wiele mniejszy, a wiemy, że teraz mamy szczyt letniego wypoczynku. Potem zajrzymy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Przedstawicielkę tegoż zapytamy za naszym słuchaczem o to, czy jeżeli oddajemy krew, a dwa dni wolne przysługują, jeden to ten w dniu oddawania krwi i następny, czy że oddajemy krew musimy pracodawcy zgłosić, czy on musi wyrazić na to zgodę, żebyśmy ten i następny dzień mieli wolne, bo oddajemy krew. Jak to wygląda, gdy chodzi o przepisy. Potem porozmawiamy o tym, co słychać przy budowie naszej szczecińskiej biokompostowni. Taką inwestycję podejmuje Remondis, ale zapytamy także, bo tak w trawie piszczy, czy i kiedy znikną worki foliowe na różnego rodzaju surowce wtórne. Czy rzeczywiście czeka nas koniec worków foliowych. No i o odpadach bio jeszcze porozmawiamy w kontekście takim, czy szczecinianie już są zdyscyplinowani i nie wrzucają do brązowych pojemników na bioodpady, na odpady organiczne, tychże w woreczkach foliowych, bo takie woreczki foliowe dyskwalifikują takie bioodpady. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, a teraz a propos recyklingu. Czy istnieje recykling starych okularów?
Dzień dobry, jestem szczecinianinem od lat wielu. Jestem okularnikiem i mam tych okularów kilka par. Niektóre już są niepotrzebne, to znaczy po prostu muszą być wymienione. Wiadomo, że punkty handlowe optyczne nie wstawiają stare oprawki nowych szkieł. Na pewno jestem przekonany, że w wielu domach zalegają szuflady z oprawkami okularów, które są nieużyteczne, już niepotrzebne, a które się na nowo, że tak powiem, spożytkować się nie da. Można by było z tego coś zrobić, żeby ktoś zbierał też takie rzeczy. W moim przypadku to są oprawki markowe. 300, 400, 500 zł kosztuje byle jaka oprawka, a co, wyrzucę na śmietnik, no trzymam w chałupie kilka ich i chętnie bym się ich pozbył.
Dziękujemy bardzo. No, bywają te zbiórki rzeczywiście okularów potrzebnych Afrykańczykom. No, a ciekawe, jak to optycy rozwiązują, czy rzeczywiście nie ma szans na wmontowanie nowych szkieł w stare oprawki, które bardzo lubimy. Chyba da radę wszystko, jak się chce, to można. To jest czas reakcji, 11 minut po godzinie 10. Teraz ulica Turkusowa, czy bezpieczna dla pieszych?
Dzień dobry, kłania się stary słuchacz. No, problem taki, że kiedyś się wydarzy wypadek i będziecie mieli więcej materiału. To znaczy, ulica Turkusowa. Podjeżdżają autobusy tam, gdzie pasażerowie wysiadają, czyli 54, 65. Rano, to wiadomo, każda minuta liczy się potrójnie, to ludzie biegną. Jak nieraz miga tramwaj albo ucieknie, i cóż. Kierowcy, którzy tam jedzą, zwłaszcza młodsi, widzą, że autobus podjeżdża. A przecież się nie zatrzymają, a przecież zaraz wypadnie chmara ludzi. I to południe też są godziny szczytu, jest tam druga zmiana, no też jest. Tam nie ma w tym miejscu możliwości chyba zrobienia pasów, ale nie wiem, stop dla kierowców między 6 a 8, no coś takiego, żeby zapobiec nieszczęściu. Kłania się stary słuchacz, do widzenia.
Kłaniamy się, dziękujemy i jeszcze raz podaję godzinę 11 minut po godzinie 12. Po żadnej 10, 10 już była, cofnąłem się trochę w czasie, bo dobrze nam było ze Sławkiem o 10, gdy przygotowywaliśmy program i tworzyliśmy wizję tego, co dzisiaj znajdzie się w audycji. A teraz jeszcze komentarz słuchaczki do mojej wypowiedzi wczoraj, że był taki plan, żeby wizyta w podstawowej opiece zdrowotnej kosztowała 5 zł. Co na to? Nasza wierna, mam nadzieję, słuchaczka.
Dzień dobry, Maria, dzwonię ze Szczecina. Włos się jeży na te słowa, które wypowiedział pan redaktor. 5 zł od wizyty lekarskiej. Pytam się w takim razie, co to ma do ubezpieczenia zdrowotnego dla ubezpieczonych. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. W Czechach był taki plan i nawet wdrożono 5 zł od takiej wizyty, ale potem zarzucono. Tyle na razie w tej sprawie, a teraz będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie rowerzystów, bo kiedyś ścieżka rowerowa uchodziła za miejsce bardzo, bardzo bezpieczne, ale już teraz takim miejscem bezpiecznym nie jest, bo pojawiły się na ścieżkach rowerowych po pierwsze hulajnogi, a po drugie rowery, nie rowery, w zasadzie skutery elektryczne. Właściwie urządzenia, które nie są napędzane siłą mięśni, tylko mają manetkę, dodaje się nią po prostu elektrycznego gazu i takie pojazdy rozwijają prędkość powyżej 50 km na godzinę. Dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Kontekst jest też taki, że właśnie w związku z tymi niebezpiecznymi zdarzeniami od jesieni mają się pojawić obowiązkowe kaski na głowach tych, którzy nie ukończyli 16 roku życia, a jeżdżą na zarówno tych środkach transportu osobistego, jak i na hulajnogach czy na rowerach. Przy naszym telefonie gość, pani Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka do spraw komunikacji rowerowej. Dzień dobry. Halo?
Tak, dzień dobry.
Dzień
państwu.
Dobry, słyszymy się dobrze, witamy. Czy pani ma także wrażenie, że ścieżka rowerowa z tej takiej drogi, która wydawało się jest bezpieczną dla rowerzystów, dla użytkowników, staje się coraz mniej miejscem bezpiecznym?
No na pewno po ścieżkach rowerowych, w zasadzie po drogach rowerowych, bo tak się powinno mówić, porusza się dużo innych pojazdów niż rowery i rowery elektryczne i na pewno dochodzi do sytuacji no nieprzyjemnych też ze względu na to, że te drogi rowerowe są dosyć wąskie jak na szerokość w ogóle roweru i też no mają wiele mankamentów, ale no ze względu na to, że ten ruch rowerowy w ogóle rośnie skokowo i dochodzą te pojazdy, które w zasadzie nie powinny się znajdować na tych drogach rowerowych, to jest coraz mniej bezpiecznie. W Szczecinie jeszcze tak nie jest, powiedzmy, źle jak w innych miastach w kraju, gdzie ten ruch jest jeszcze większy ze względu na to, że sieć dróg rowerowych jest dużo gęstsza, to szybciej i łatwiej przemieszczać się rowerem niż samochodem, więc tych pojazdów naprawdę jest sporo.
Prawo ruchu drogowym mówi o tym, jakie warunki musi spełnić i kryteria rower. To jest rozmiar i napęd siłą mięśni. Nawet rower elektryczny jest rowerem elektrycznym, bo właściwie my pedałujemy, a silnik elektryczny dołącza i jedziemy nieco lżej, nieco łatwiej się nam pedałuje. Natomiast te pojazdy, właściwie skutery elektryczne działają w ten sposób, że mają manetkę gazu. No i możemy jechać bardzo, bardzo szybko, nawet 50, 60, 70 km na godzinę. Na ścieżce rowerowej to jest bardzo niebezpieczne. Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że tutaj nasi legislatorzy są nieco spóźnieni za rynkiem, za tymi wynalazkami właśnie.
Tak, no tego typu, w zasadzie ja to nazywam lekkie motorowery, pojawiały się już od 10 lat na naszych drogach i było sporo czasu, żeby zająć się tym problemem, bo trzeba pamiętać, że w krajach Unii Europejskiej te sprawy są już od lat zwykle rozwiązane i jest po prostu taka grupa tych szybkich rowerów elektrycznych. My możemy to w Polsce sobie właśnie nazwać lekkim motorowerem, bo te pojazdy nie są złe. One pozwalają nam na to, żeby szybko przemieszczać się po mieście, szybko, wygodnie, bez emisji spalin, bez jakiejś dużej przestrzeni do parkowania, dojeżdżanie pod drzwi. Są to bardzo efektywne pojazdy na dojazdy do miasta i w mieście i one powinny być dopuszczone, ale albo po drogach razem z samochodami, albo po tak zwanych velostradach rowerowych, które też w Polsce się już pojawiają i na przykład w Europie tego typu velostrady się buduje po to, żeby można było na przykład do metropolii dojechać szybciej z miast, miejscowości ościennych po specjalnej takiej trasie przeznaczonej do szybkiej jazdy rowerem, przede wszystkim bezpiecznej i bezkolizyjnej. I takie projekty też w Polsce chcielibyśmy realizować. Niestety znowu nie możemy, bo nie ma przepisów umożliwiających budowę takich tras rowerowych, czyli tak zwanej specustawy rowerowej, która pozwala na realizację tras rowerowych niezależnych od dróg samochodowych, czyli takich dróg rowerowych, które nie przebiegają przy tych drogach i się z nimi nie krzyżują. Więc tu problemów jest jakby więcej, czyli przede wszystkim potrzebujemy regulacji tych szybkich, lekkich motorowerów po to, żeby one były dopuszczone do jazdy, ale w określonych miejscach, ale też potrzebujemy przepisów, by szybko i efektywnie budować infrastrukturę, która umożliwi poruszanie się tymi pojazdami zarówno po mieście, jak i przede wszystkim poza nim.
Jeszcze warto powiedzieć o tym, że Niemcy ten problem rozwiązali. Otóż tam mamy kilka typów takich rowerów elektrycznych. Jeden to jest rower typu pedelec. Te rowery elektryczne są wyposażone w silnik o maksymalnej mocy 250 W i obsługujący rower do prędkości 25 km na godzinę. Silnik wyłącza się automatycznie, gdy prędkość osiągnie 25 km na godzinę lub kierowca przestanie pedałować. Potem jest S-pedelec, to jest klasa 3. Te rowery elektryczne są wyposażone w silnik o maksymalnej mocy 500 W i obsługujący rower do prędkości 45 km na godzinę. Jednak kierowca musi nadal pedałować, aby uruchomić silnik i rowery elektryczne klasa druga. Te rowery mają silnik o maksymalnej mocy 500 W i umożliwiają jazdę z prędkością do 20 km na godzinę. Rowerzysta może jednak jeździć na rowerze elektrycznym również bez pedałowania. Jest to tam określone. Nawet na niektórych typach są tablice rejestracyjne. Czy pani widzi właśnie taką potrzebę u nas, żeby to były właściwie skutery elektryczne, które powinny być tak jak skutery elektryczne sensu stricte zaopatrzone w takie tablice?
Mm-hmm. Tak. No właśnie te motorowery w zasadzie, nie? Bo to jest pojęcie, które jest w prawie ruchu drogowym i można stworzyć kategorię właśnie tych lekkich motorowerów. Jak mówię, te pojazdy są potrzebne na polskich drogach, ułatwiają, przyspieszają przemieszczanie się w zatłoczonych miastach i są bardzo efektywne, więc należałoby je wprowadzić do przepisów. Są produkowane od lat, no ale trzeba to właśnie wprowadzić do przepisów. Trzeba to kontrolować też, to co jest na rynku puszczany. Niemcy mają świetne tutaj rozwiązanie. Myślę, że ono powinno być wzorem dla rozwiązań prawnych w tej sprawie.
Czekamy na Państwa opinię w tej sprawie właśnie. 510 37 36. Przypomnę, naszym gościem jest pani Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka do spraw komunikacji rowerowej. Zacytuję taką opinię o tych skuterach elektrycznych, które wyglądają jak rowery. Marek Smyk, aktywista rowerowy z Zielonego Mazowsza, mówi tak. Nie mają żadnych homologacji, nikt nie dopuszczał ich do ruchu. Z pewnością nie po drogach rowerowych. To w zasadzie są motorowery na prąd. Nawet tak wyglądają. Mają pedały, żeby udawać rowery i dzięki temu jeździć nie tylko bez rejestracji, ale również bez ubezpieczenia. Tu jest duże pole popisu i my zapytamy policję, dla policji, czy prowadzi jakieś działania, czy pani coś wiadomo właśnie na temat działań policji dotyczących właśnie poruszania się po ścieżkach rowerowych, takich szybkich w gruncie rzeczy skuterów elektrycznych, a nie rowerów.
Tak, to znaczy jakiś czas temu mieliśmy informację od policji, że oni tego nie kontrolują, natomiast od kilku miesięcy już takie kontrole się pojawiły. Nie wiem, czy one się odbywają u nas, na terenie naszego województwa, ponieważ w mediach były informacje o tym, że są na przykład w Krakowie czy w Warszawie i tam faktycznie te kontrole zaczęły być robione. Też istotny jest sprzęt do takich kontroli, takie jak na przykład elektryczne hamownie, znaczy hamownie dla tych rowerów, gdzie po prostu można to w ogóle sprawdzić, jaką prędkość ten rower rozwija, więc to też jest ważne. No i przede wszystkim właśnie należałoby te pojazdy uregulować i dopuścić, a my zaczynamy jakby od końca, czyli ludzie już te pojazdy mają, bo kupili je, bo sąsiad z Niemiec może taki pojazd kupić, tam jest to legalne, tak? A u nas nie można, nie nadążamy co najmniej 10 lat w tej sprawie i teraz próbujemy tych ludzi kontrolować, nakładać na nich mandaty, ja się z tym zgadzam, oczywiście to jest zrozumiałe i tak powinno być, natomiast no nie nadążamy w ogóle za tym rynkiem pojazdów elektrycznych, który jednak powinien być ważny ze względu na zarówno ochronę środowiska, jak i rozwój gospodarczy, więc no uważam, że powinniśmy się też jako kraj zająć regulacją tych przepisów, ale oczywiście no póki tego nie ma, no to trzeba te pojazdy jakby eliminować z ruchu na drogach rowerowych.
Pamiętajmy o tym, że rower to jest pojazd jednośladowy lub wielośladowy, napędzany siłą mięśni o szerokości nieprzekraczającej 0,9 metra. Może posiadać napęd elektryczny, ale napęd ten musi być pomocniczy, uruchomiony naciskiem na pedały. Maksymalne parametry napędu elektrycznego to napięcie 48 V, moc ciągła do 250 W oraz ograniczenie prędkości do 25 km na godzinę, po przekroczeniu której napęd elektryczny ma się wyłączać. Warto pamiętać, że definicja ta dotyczy roweru jako pojazdu, a definicja kierującego rowerem odnosi się do osoby, która go prowadzi. Czyli czekamy na większy porządek u nas w przepisach i zabezpieczenie interesantów, tych, którzy jeżdżą po prostu po ścieżkach rowerowych, bo zrobiła się to duża grupa. Kiedyś ścieżki rowerowe, pani Wando, były tylko dla rowerzystów, a teraz mamy tam i hulajnogi, i właśnie te różne urządzenia transportu osobistego i inne dziwne pojazdy. Ścieżka rowerowa nie jest już chyba ostoją bezpieczeństwa, możemy śmiało powiedzieć.
No tak, na pewno, dlatego tym bardziej dziwi to, że jakby działania, które są podejmowane, tak jak w przypadku tych kasków, które uważam, że powinny być obowiązkowe, ale właśnie dla hulajnóg elektrycznych, dla dzieci, są podejmowane, a nie są podejmowane działania, które regulują w ogóle poruszanie się tych szybkich rowerów elektrycznych po naszych drogach. A od tego powinniśmy zacząć, bo samo ubranie dzieci w kaski nie sprawi, że będzie bezpieczniej, jeżeli mamy pojazdy, którymi dorośli się poruszają 60 km na godzinę na drodze rowerowej, tak? Więc tu też, co bardzo przykro, rząd nie odróżnia rowerów, których liczba wypadków spada i jest bardzo mało urazów głowy, od tych hulajnóg elektrycznych, którymi dzieci się poruszają. A warto też spojrzeć na inne kraje, gdzie na przykład wprowadza się takie restrykcje, że dzieci poniżej na przykład 15 roku życia, takie coś Finlandia wprowadziła, nie mogą używać tych hulajnóg, które jadą 30 km na godzinę i poruszają się, jak nie ma ścieżki, to po chodniku. Jest bardzo dużo wypadków, jest skokowy wzrost wypadków właśnie wśród dzieci na tych urządzeniach, a my pozwalamy dzieciom na użytkowanie tego, no i jakby wprowadzimy tylko dla nich te kaski ochronne. ochronne, ale też prowadzimy je dla roweru, gdzie to nie jest uzasadnione, a może doprowadzić do spadku w ogóle ruchu rowerowego, bo zwykle tak to się dzieje w innych krajach, bo wydaje się wtedy ludziom, że jazda rowerem jest niebezpieczna i nie chcą puścić dzieci na rower, bo to jest zagrożenie, żeby tym rowerem się poruszać. Nie chcielibyśmy takiej sytuacji. Chcemy, żeby jazda rowerem była bezpieczna po prostu dla dzieci, a eliminować te zagrożenia, które się pojawiają i reagować na sytuację, która jest na rynku, na ulicach. To trzeba reagować dynamicznie.
Pani Wanda Nowotarska, pełnomocniczka marszałka do spraw komunikacji rowerowej. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I życzymy bezpiecznej jazdy, a do tego tematu wrócimy. Zapytamy policję, drogówkę zachodniopomorską, czy są kontrole właśnie tego, co jeździ po ścieżkach rowerowych, bo okazuje się, jeżdżą także pojazdy niedopuszczone. Szczególnie dostawcy żywności wszelkiego rodzaju, fast foodów, używają tego typu sprzętu i mkną jak gazele, a tam nie powinny. Jeszcze przed reklamą jedna sprawa. Wracamy do uszkodzeń opon. O tym słuchacz nas informował na ulicy Emilii Gierczak, gdzie nowa nawierzchnia się pojawia, a przed nową nawierzchnią najpierw jest taka smolista, lepka substancja. No i żona naszego słuchacza wjechała w tę substancję, ma uszkodzone opony. Niektórzy twierdzą, że to nie jest trwałe uszkodzenie, że to się szybko zetrze, że opona nie uległa zniszczeniu, ale w tej sprawie komentarz. Czy właśnie na ten temat, że oponie nic się nie dzieje?
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Pracuję w takiej firmie, co będziemy asfalt naprawiamy, drogi. Ludzie jadą jak stado, jadą po prostu jeden za drugim. Stoi kierujący ruchem na początku, przekierowuje ich na drugą stronę, a oni ominają go i za kawałek zjeżdżają po prostu w tą emulsję. I nie jadą, jest zawsze na początku i na końcu jest kierujący ruchem lub są zamontowywane światła. Nie stosują się do tego, dlatego sobie te opony próbują. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia. My nie mówimy do usłyszenia. To jest czas reakcji.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Autopromocja.
Radio Szczecin zaprasza.
Mam dość.
Hrabiny przodem.
Serdecznie i potąd. Dość.
Felietony Anny Ołów-Wachowicz czyta Olga Adamska.
Jestem zmęczona byciem sexy.
Jak to przetrwać?
Poszukuję odpowiedzi na te pytania równie wytrwale jak wszyscy.
Najlepszy sposób to dystans i akceptacja oraz przyjaciele i rodzina.
Całkiem dobrze jest się przyjaźnić z własnym mężczyzną. To akurat ułatwia życie.
Anna Ołów-Wachowicz, Olga Adamska, Roman Rydz i Wojciech Gunia w audiobookowej wersji Hrabin przodem.
Dobrego słuchania, drogie hrabiny i drodzy hrabiowie.
Od poniedziałku do piątku po 8:00.
Hrabiny powróciły.
Tylko w Radiu Szczecin.
Autopromocja. Reklama.
Volvo Lato. Tak, już czas na lato w Volvo bez VAT. Poznaj najlepszą letnią ofertę Volvo korzystniej o wartość VAT. Auto Bruno. Szczecin.
Każde dziecko zasługuje na ruch, radość i uśmiech. W uczniowskim klubie sportowym Iskierka pomagamy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową odkrywać ich potencjał. Naszą dewizą jest rehabilitacja poprzez sport i aktywny wypoczynek. Dzięki Waszemu wsparciu możemy organizować zajęcia rehabilitacyjne i sportowe, obozy, zakupić sprzęt do zajęć. Wszystko to daje niepełnosprawnym dzieciom siłę, pewność siebie i poczucie, że mogą wszystko. Każda darowizna to dla nas szansa na więcej. Razem możemy sprawić, że świat stanie się lepszy dla naszych dzieci. Wystarczy wejść na stronę www.uksiskierka.org i wpłacić choćby najmniejszy datek. Uczniowski Klub Sportowy Iskierka. Zapal iskierkę nadziei.
Niezależnie od miejsca, słuchaj Radia Szczecin i Radia Szczecin Ekstra w cyfrowej jakości DAB+. Najnowsze informacje, zdjęcia i doskonała jakość dźwięku. Pamiętaj o DAB+, przy kupowaniu nowego odbiornika do domu, ogrodu czy samochodu. Usłysz i poczuj nową jakość.
Orange Światłowód w Twoim mieście. Najszybszy internet światłowodowy w rankingu speedtest.pl. Nieprzerwanie od 2023 roku. Teraz z telewizją i serwisami streamingowymi w super promocji. Tak o! Zadzwoń 801-234-567. Opłata według cennika.
I po reklamie.
12:29.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Kilka dni temu w naszej audycji zajmowaliśmy się zapoduszczeniem słuchacza, oczywiście łapaniem papugi. Papuga nimfa w okolicach szpitala przy Arkońskiej uciekła komuś, nikt się po nią nie zgłaszał. Słuchacz pytał, jak to zwierzątko złapać. Ćwierkało sobie na wierzbie, no i siedziało. I mamy teraz informację od słuchacza zwrotną, że zmyślna sąsiadka, która miała klatkę, postawiła tę klatkę na dachu garażu, otworzyła klatkę, no i tam wysypała ziarno. I bystra papuga wleciała do środka, tylko nie zauważyła, że do drzwiczek klatki była przywiązana żyłka. I kiedy papuga wleciała do środka, pani pociągnęła za żyłkę, no i papuga już złapana. No i nie wiem, czy się cieszy, mam nadzieję, że tak, bo generalnie na dłuższą metę ta wolność by papudze przyzwyczajonej do życia w warunkach zamkniętych by nie posłużyła. Cieszymy się, że tak to zostało załatwione, natomiast nie wiemy, jak została załatwiona sprawa ścisku i tłoku w zbyt krótkich składach pociągów, które jeżdżą na trasie Szczecin-Kołobrzeg. Próbowaliśmy dzisiaj z dyrektorem przewozów regionalnych się skontaktować, nam się to nie udało, więc prosimy o wsparcie i pomoc naszych słuchaczy. Jak tam się jeździ na linii Szczecin-Kołobrzeg, kolejowej linii, w ścisku, w tłoku, czy już jest luźno? Prosimy o informację 510-37-36 albo 510-37-32. A teraz przenosimy się z torów na drogi S3, no i spowolnienie w okolicach Goleniowa. Czyżby jakaś kolizja? Chyba nie.
Dzień dobry, witam Radio Szczecin, Kamil, stały słuchacz ze Świdwina, kierowca zawodowy. Takie pytanie do Was grzeczne. Teraz gdyby się tym zajęli, bo to są słów brakuje. Jest godzina 11:40, jadę sobie tutaj z szósteczką na Szczecin, na wysokości mniej więcej Goleniów Park Przemysłowy Kliniska, ten odcinek. I powiem Wam, polscy znawcy i wykonawcy zarazem sobie mylą barierki. Korek sięga 8 km. Czy to jest czas i pora w szczycie, w wakacje? Nie są zmiany turnusów, natężony ruch, żeby myć te barierki i jeszcze w taki deszcz? No powiem Państwu, to ludzkie pojęcie przychodzi. Takie rzeczy powinny być robione w nocy i robić sztucznego korku, a zrobił się zator na 8 km i prosiłbym jakąś interwencję. Pozdrawiam, miłego dnia życzę.
Krzysztof, mieszkam w Kliniskach Wielkich. Jadę właśnie nad morze i na wysokości rurki ekipa myje ściany dźwiękochłonne. Deszcz pada, korek na 10 km. Nie wiem, po co to komu w ogóle te ściany dźwiękochłonne, a już w ogóle po co je myją. Zareagujcie na to, bo to bzdura, żeby ludzie w korku stali przez to 2 godziny. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, do widzenia, do usłyszenia, a dzień dobry mówimy Mateuszowi Grzeszczukowi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Szczecin. Panie Mateuszu, dzień dobry, proszę powiedzieć, co tam się dzieje, czy to rzeczywiście mycie barierek, kiedy jest taki duży ruch, letni sezon w pełni?
Dzień dobry. To jest mycie nie barierek, tylko czyszczenie ekranów akustycznych. Raz na kilka lat takie prace utrzymaniowe są wykonywane i tu prowadzimy je obecnie. Natomiast te roboty utrzymaniowe, one nie są prowadzone w okresie, w których my mamy największy ruch, czyli w czasie weekendów wakacyjnych, tylko i wyłącznie w dniach od wtorku do czwartku i do godziny 16. Na dzisiaj te prace powinny się zakończyć. Tu też nie potwierdzam, że to spowolnienie ruchu ma długość 10 km, ponieważ jest to około 4 km. No, ruch na drodze S3, S6 jest duży, natomiast on jest duży również poza okresem wakacyjnym. A dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników realizujących te roboty musimy po prostu zamknąć jeden pas ruchu i ruch wtedy się odbywa z zawężeniem do jednego, czyli lewego pasa ruchu. No niestety, ale pewne roboty związane z utrzymaniem drogi, tak aby była odpowiednia trwałość elementów drogi, musimy przeprowadzać, natomiast tu omijamy te okresy, w których ten ruch jest dużo, dużo większy, czyli przede wszystkim te weekendy wakacyjne.
A tak nie pojawiła się u Państwa myśl o to takowa, żeby to robić po sezonie, to mycie?
Tych prac utrzymaniowych na drodze jest sporo i to jest nie tylko mycie, ale choćby prace związane z nawierzchnią, przeznakowaniem i większość tych robót utrzymaniowych jest prowadzona poza okresem wakacyjnym. Natomiast tu takie roboty stosunkowo krótkotrwałe, one są również ze względów też czasowych, nie możemy wszystko skomasować w okresie poza wakacyjnym, prowadzone też obecnie. Natomiast my obserwujemy coraz bardziej, że ten ruch na drodze S3, S6, on jest też większy znacząco niż w latach wcześniejszych poza okresem wakacyjnym, bo on po prostu rośnie średnio. Mamy tak jakby pewne wypłaszczenie tego ruchu. Także czy byśmy weszli na te roboty w maju, czy w kwietniu, czy we wrześniu, to również by to powodowało utrudnienia w ruchu drogowym. No, pewne prace musimy wykonać, no i niestety one wiążą się tu z pewnymi utrudnieniami dla kierowców.
Czy w tych newralgicznych punktach spotkania różnych dróg, na przykład S6 czy A6, jak się mówi właśnie a propos?
Czy od węzła Rzęśnica to jest już na wspólny przebieg S3, S6.
Czyli nie jest to takie proste. No właśnie, ale na skrzyżowaniu różnych dróg, czy tam będą takie prace w najbliższym czasie prowadzone? Chociażby S3 z A6 czy S6, jak to będzie wyglądało?
Nie, jeżeli chodzi o te prace związane z czyszczeniem ekranów akustycznych, to one już są na ukończeniu, natomiast jeszcze w przyszłym tygodniu, od wtorku do czwartku, będą prowadzone na pozostałych tu fragmentach trójki do węzła Rzęśnica, także jeszcze w przyszłym tygodniu pewne utrudnienia związane z tymi pracami mogą występować.
Dziękujemy bardzo. Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Szczeciński. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
No i czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie, ale także w innych. Czujny 510 37 32, mail czas reakcji @radioszczecin.pl. No i teraz kolejny temat. Wracamy do krwiodawców, bo cóż się okazuje? Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że tylko pierwszorazowa wizyta jest bez kolejki dla honorowych dawców krwi, a kolejne u specjalistów na przykład są już tymi wizytami kolejkowymi. Zresztą ministerstwo podkreśla, że te terminy na taką kolejną wizytę nie są zwykle odległe. No nie wiem, endokrynolog na przykład. Nie są zwykle odległe, no i że można troszeczkę poczekać, ale nie tak znowu strasznie długo. No to kłania mi się tutaj ortopeda i jakaś tam wymiana na przykład stawu na sztuczne. Lat kilka trzeba na to czekać. No ale sprawdźmy u źródła, gdy chodzi o inne pytanie słuchaczki czy słuchacza. Ale też wrócimy do tej kwestii, o której mówiłem. A naszym gościem jest pani Agnieszka Kuchcicka, kierownik działu dawców i pobierania w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniamy się i zaczynamy w takim razie pytanie od słuchacza krótkie.
Dobry, słuchacz do Szczecina Paweł. Chciałem się dowiedzieć względem oddawania krwi, jak to wygląda, czy pracodawca musi zezwolić na oddanie krwi, czy tylko się go opowiadania? Dziękuję bardzo.
Krótkie pytanie, no i właśnie, to jest ważna kwestia. Czy my po prostu informujemy naszego pracodawcy i on nie ma wyboru, musi się zgodzić, że my tego dnia idziemy oddać krew i mamy ten dzień i następny wolny, czy też on musi wydać zgodę na to, że akurat te dni nas interesują?
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji dawców i kandydatów na dawców oraz zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi, każdy krwiodawca, który odda krew lub jej składniki, przysługuje dzień wolny w dniu oddania oraz w dniu następnym. W związku z tym tak naprawdę za oddanie składników i oraz krwi przysługują nam 2 dni wolne. Pracodawca musi być poinformowany przez pracownika o zamiarze oddania krwi, gdyż są to dni, które tak naprawdę będą kolidowały z zabezpieczeniem ciągłości pracy danego pracodawcy. Czy to będzie zakład produkcyjny, czy to będzie tak naprawdę służby mundurowe, musi być zachowana ciągłość pracy. Jeżeli w danym dniu pracodawca nie ma możliwości zwolnienia pracownika w celu oddania krwi, powinien na zasadzie wzajemnego dogadania się, ustalenia pasującego terminu dla obopólnej tak naprawdę zgodny i dla pracodawcy, i dla pracownika.
Przedstawia pani taką wizję rozjemczą, ale na przykład no, nam pasuje poniedziałek, żeby oddać tę krew, a pracodawca mówi nie, to wtedy jeżeli się uprzemy i pójdziemy oddać tę krew, to powinien się z tym pracodawca pogodzić i jednak no, respektować te 2 dni wolne.
Sytuacja jest tak naprawdę niekomfortowa zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.
I nie jest
zero jedynkowa. Pracownik się oprze, tak, jeżeli pracownik się uprze i nie przyjdzie w tym dniu do pracy i czy weźmie zwolnienie lekarskie, czy też będzie miał usprawiedliwioną nieobecność z powodu oddania krwi, to pracodawca nic w tym momencie tak naprawdę nie może zrobić. Natomiast w dobrym tonie jest poinformowanie pracodawcy i uzyskanie zgody. Bo proszę wyobrazić sobie sytuację, że pracownik do nas przychodzi, nie informuje pracodawcy i z przyczyn od niego niezależnych nie będzie mógł w tym dniu oddać krwi i nie otrzyma tych 2 dni wolnego za oddanie. Co wtedy?
No właśnie, co wtedy?
Tak naprawdę powinien w tym dniu wrócić do pracy, bo otrzyma od nas zaświadczenie, czyli taką usprawiedliwioną nieobecność tylko na czas badania lekarskiego i powinien w tym dniu wrócić do pracy. Może oczywiście skorzystać na zasadzie, podkreślam znowu, porozumienia się z pracodawcą, czy w tym dniu pracodawca udzieli na pozostałe godziny pracy urlopu, czy też będzie musiał skorzystać z innej formy odpracowania tych nieobecnych tak naprawdę godzin w danym dniu, bo nie będzie od nas miał zaświadczenia usprawiedliwiającego cały dzień godzin pracy.
I jeszcze pytanie a propos wątku, który podjąłem tuż przed rozmową z panią kierownik. Mianowicie pytanie o to obsługiwanie poza kolejnością. Na naszej antenie gościliśmy szefa honorowego Stowarzyszenia Dawców Krwi, który uważa, że każda wizyta, nie tylko pierwszorazowa, chociażby w poradni specjalistycznej, powinna być wizytą bez kolejki. Z kolei Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację posłów, którzy to posłowie złożyli ją właśnie za poduszczenie pana prezesa honorowych dawców krwi, uważają, że Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że nie każda wizyta, tylko pierwsza jest bez kolejki. Czy państwo także zetknęli się z pytaniami o to, chociaż to nie jest, można powiedzieć, w państwa gestii, prawda?
Spotkaliśmy się oczywiście z takim pytaniem ze strony krwiodawcy. Było pismo skierowane do nas, natomiast my odesłaliśmy tak naprawdę o zajęcie stanowiska wyżej Ministerstwo Zdrowia, gdzie nie jest to, jest jednoznacznie napisane, że jest to pierwsza honorowemu dawcy krwi, przysługuje poza kolejnością i w przybliżonym czasie tak naprawdę obsługi wizyta specjalisty, pierwsza wizyta. Natomiast kolejne wizyty to będą też wynikały z terminów ustalonych już przez specjalistę. Czy to będzie wykonanie badań, to tutaj już tak naprawdę jako regionalne centra my nie możemy wymuszać, nie możemy tak naprawdę tłumaczyć albo wymagać od podmiotów leczniczych, od poradni specjalistycznych, że tak ma być, takie muszą być przyjęte zasady. każda przychodnia, która obsługuje pacjentów, ma kierownika i to kierownicy poradni specjalistycznych przychodni mają w swoich przepisach wykaz osób, którzy są uprawnieni do obsługiwania poza kolejnością lub też z przyspieszonych terminów. Czy to będą sanatoria, czy to będą właśnie wizyty u okulisty, czy wizyty u innego specjalisty, to tutaj tą kwestię już rozstrzygają i tak naprawdę podejmują decyzję ostateczną wszystkie kierownicy danych przychodni specjalistycznych.
No i jeszcze jedno przypomnienie i zarazem apel, bo z tego co wiemy, zawsze jest latem tak, że krwi brakuje. Zanim zapytam panią, jakich grup krwi brakuje obecnie tutaj w naszym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym regionie, a przecież wiemy, że wielu turystów przyjeżdża na wypoczynek. Wypadki się niestety zdarzają, to telefon.
Krzysztof Szczecin, co do krwiodawców, trzeba ich szanować, kochać i tak naprawdę zapewnić im wszelakie warunki pierwszego kontaktu, drugiego, trzeciego i czwartego z służbą zdrowia, nie tylko pierwszy kontakt. Co do krwi, oddają krwiodawcy krew i ta krew, dają ją za darmo tak naprawdę. No, ta krew przecież jest sprzedawana. No, i ona nie tylko trafia na rynek polski. To jest normalna procedura. Kłaniam się.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze krótko pani Agnieszka Kuchcicka, kierownik działu dawców i pobierania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Proszę powiedzieć, jakich grup krwi szczególnie teraz oczekujecie od krwiodawców? Kto powinien się zgłosić do was?
Na naszej stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa codziennie aktualizowane są stany magazynowe, zapasy krwi. Na chwilę obecną potrzebujemy, mamy w grupie krwi ARH ujemnej, niemniej jednak, tak jak pan wspomniał wcześniej, jest to okres wakacyjny, okres urlopowy, nasz rejon jest rejonem atrakcyjnym turystycznie, natomiast chcę podkreślić, że zabezpieczamy wszystkich pacjentów z całego województwa zachodniopomorskiego, więc te stany, które są aktualizowane i mruga nam kropelka, to jest nie tylko krew, to są płytki krwi, to są tak naprawdę wszystkie składniki, które my wykonujemy i na specjalne zamówienia podmiotów leczniczych. Prosimy dawców o zgłaszanie się, o sprawdzanie naszych zapasów i na tej podstawie tak naprawdę wszyscy dawcy, którzy zgłoszą chęć oddania, zapraszamy do Regionalnego Centrum oraz do naszych oddziałów terenowych, a także na akcje wyjazdowe ambulansem, które organizujemy. Aktualny plan akcji wyjazdowych również jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce akcje wyjazdowe, gdzie w jakim dniu najbliżej miejsca zamieszkania naszych dawców taka akcja będzie się odbywała i można przyjść i oddać krew.
Dziękuję bardzo pani Agnieszka Kuchcicka, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Pamiętajmy, krew darem życia. To jest patetyczne stwierdzenie, ale ono polega w 100% na prawdzie. I teraz zmieniamy temat. Przy naszym telefonie gość, pan Ronald Laska, prezes zarządu Remondis Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
W dwóch sprawach do pana prezesa dzwonimy. Pierwsza to jak tam szczecinianie się spisują, jeżeli chodzi o odpady organiczne. Mamy te brązowe pojemniki. No i jakiś czas temu, nie pamiętam, 2 lata temu rozmawiałem z panem prezesem na ten oto temat, że owszem, te brązowe pojemniki się zapełniają, ale zapełniają się tymi odpadami organicznymi z naszej kuchni, włącznie z foliowymi woreczkami. Mówił pan o tym, że takie foliowe worki właściwie dyskwalifikują takie bioodpady do tego, żeby trafiły do biokompostowni. Czy szczecinianie się poprawili, gdy chodzi właśnie o te brązowe pojemniki i wrzucanie tam odpadów organicznych?
Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o mieszkańców zabudowy tej wielorodzinnej, to niestety w dalszym ciągu do pojemników brązowych z odpadami bio trafia dużo woreczków plastikowych, które niestety są zanieczyszczeniem, tak jak pan to przed chwilą powiedział, dyskwalifikującym te odpady jako materiał, z którego ma być wyprodukowany kompost. No i trzeba też zwrócić uwagę na to, że momencik, przepraszam, bo tu ktoś się do mnie dobija, muszę odrzucić połączenie, już mi się udało. Trzeba tutaj powiedzieć, że są tak jakby dwie grupy mieszkańców tych segregujących bioodpady. Jedna grupa to są mieszkańcy zabudowy tej niskiej, jednorodzinnej i tam ten materiał w pojemnikach brązowych jest bardzo czysty, bardzo rzadko zdarza się, żeby tam były jakieś inne rzeczy niż odpady roślinne i odpady kuchenne. Natomiast w zabudowie wielorodzinnej bardzo często się to zdarza. I drugi taki jest element, że w tej zabudowie wielorodzinnej, biorąc pod uwagę, ile osób mieszka w tej zabudowie, proporcjonalnie tych bioodpadów jest bardzo mało segregowanych. Z sektorów tych śródmiejskich zbieramy bardzo dużo mniej bioodpadów niż z tych sektorów z zabudową niską. Natomiast uważam, że mieszkańcy, którzy zadają sobie już ten trud segregowania bioodpadów, no to robią to świadomie po to, żeby chronić środowisko i chcieliby, żeby to było dobrze robione. W związku z tym, jeżeli robią to niewłaściwie, to robią to najprawdopodobniej z nieświadomości. I tutaj rolą miasta jest tak poprawić informację o tym, że nie należy wrzucać tych woreczków plastikowych razem z odpadami, żeby ta informacja do tych mieszkańców dotarła. Tutaj staramy się z miastem współpracować, myślimy nad tym, jak umieszczać taką informację, żeby ona była widoczna może na klapach pojemników, może na jakiejś tam ścianie nad pojemnikiem. Tutaj też będzie duża rola, czy jest duża rola zarządców nieruchomości, bo mówimy cały czas o tych nieruchomościach wielorodzinnych, więc tam są zwykle zarządcy. I tu jeszcze raz powtarzam, jeżeli ktoś już segreguje te bioodpady, to znaczy, że chce to robić, robi to świadomie i jeżeli robi to niewłaściwie, to najczęściej pewnie z braku wiedzy.
My także zaapelujemy do administracji, także do władz miasta o to, żeby na klapie, a nie na boku tego pojemnika brązowego była ta wiadomość, że nie wolno wrzucać tych odpadów organicznych w workach foliowych, bo ja przyjrzałem się. Ten napis jest mało widoczny i po prostu jak ktoś rutynowo przychodzi i wyrzuca, to nawet nie wie, że nie powinien tego woreczka zostawiać z tymi odpadami bio.
Zwłaszcza, że to nie jest zbyt trudne wyrzucenie zawartości woreczka i wrzucenie tego woreczka do stojącego zwykle obok czarnego pojemnika na odpady zmieszane.
O to chodzi, to bardzo proste. I chcę pana zapytać w kontekście tych bioodpadów, jak tam budowa biokompostowni? Chyba ona ma powstać w pobliżu Mostu Pionierów, o ile pamiętam.
Biokompostownia
Estakady Pomorskiej, przepraszam, Estakady Pomorskiej.
Tak, tak, tak. Ona ma powstać na tych terenach przemysłowych sąsiadujących z Estakadą Pomorską na wyjeździe z miasta. To jest po prawej stronie Estakady. Budowa wygląda w taki sposób, że przygotowaliśmy już teren. Została przeprowadzona rozbiórka wszystkich obiektów budowlanych, które się tam znajdowały. Została uzyskana decyzja środowiskowa i w tej chwili czekamy na udzielenie pozwolenia na budowę. Sądzimy, że rozpoczniemy pod koniec roku lub na początku przyszłego roku budowę i planujemy, że w połowie roku 2027 kompostownia zostanie uruchomiona. Dodam jeszcze taki szczegół. Kompostowni nie buduje Remondis Szczecin wprost, tylko buduje spółka założona przez miasto Szczecin z naszą spółką Remondis Szczecin i spółka ta się nazywa Szczecińskie Centrum Biorecyklingu.
Czy słuszne są obawy niektórych mieszkańców, bo takie też pojawiają się, że będą jakieś uciążliwości odorowe związane z taką inwestycją i potem już funkcjonowaniem takiej kompostowni?
Zdecydowanie myślę, że to są niepotrzebne obawy, dlatego że zostanie ona zbudowana w bardzo nowoczesnej technologii zapewniającej ochronę przed odorami otoczenia.
No i jeszcze jedno pytanie do pana, bo przeglądając ostatnio media, znaleźliśmy ze Sławkiem Orlikiem taką oto informację i szczególnie na południu Polski już są takie gminy, że coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Te zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci, bo okazuje się, że w tych workach były często pomieszane odpady. Miało być szkło, a były też butelki typu PET. Czy państwo także widzicie ten problem i rzeczywiście lepsze są wszelkiego rodzaju pojemniki z otwartą klapą, czy też już nawet te takie z monitoringiem, z jakimiś kamerami, które po prostu obserwują to, co mieszkańcy wrzucają, takie inteligentne pojemniki na surowce wtórne? Czy worki są passe?
Tutaj pan zadał kilka pytań naraz, natomiast...
Mamy półtorej minuty tylko.
Tak, zacząłbym od tego, że w mojej ocenie zdecydowanie dobrym pomysłem jest odchodzenie od plastikowych worków do zbiórki odpadów, tak jak odchodzenie od wszystkich jednorazowych towarów z tworzyw sztucznych, typu na przykład talerzyki, sztućce, torebki na zakupy foliowe. No, w Szczecinie jest wprowadzane co roku w postaci tych worków do zbiórki odpadów segregowanych ponad 100 ton odpadów plastikowych, które, trzeba sobie powiedzieć, nie będą się nadawały do recyklingu, ponieważ jest to zwykle folia wyprodukowana już z tworzyw sztucznych porecyklingowych, która do kolejnego recyklingu już się nie daje. I zdecydowanie lepszym tu jest pojemnik, też plastikowy, ale który posłuży 10 czy 15 lat, w związku z czym nie jest takim obciążeniem dla środowiska jak worki. To tu, jeśli chodzi na temat tych worków. Natomiast to, czy mieszkańcy lepiej będą segregowali do pojemników niż do worków, uważam to za mocno wątpliwe. Te urządzenia, o których pan wspomniał, z monitoringiem, z nadzorem tego, czy mieszkańcy prawidłowo segregują, czy nie, są dla mnie bardzo wątpliwe, ponieważ niosą ze sobą bardzo wysokie koszty, a to, czy mieszkaniec, który nie będzie chciał dobrze segregować, zostanie rzeczywiście wychwycony przez taki system monitoringu. Jak ktoś nie chce segregować, nie będzie segregował w ogóle, tylko wrzuci wszystko do odpadów zmieszanych, szczególnie w zabudowie wielorodzinnej, i tak naprawdę nikt nie ustali, że to zrobił, jeżeli to zrobił ten czy inny, w jakimś nieprzejrzystym
użytkownik. Pan Ronald Laska, prezes zarządu Remont i Szczecin, bardzo dziękuję za te wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy, do usłyszenia. My także dziękujemy słuchaczom. Przypominamy 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Kamil Flaszak, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Spotykamy się jutro po godzinie 12. Do usłyszenia.